Twoja dzielnica.
Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Rewitalizacji.
Referat Rewitalizacji, dzień dobry
Państwu. Tak to się ładnie nazywa. A czym się różni Wydział od referatu?
Wydział struktura, która ma w sobie referaty, tak? U nas Wydział Zarządzania Funduszami złożony jest z dwóch referatów. Rewitalizacji i pozyskania funduszy. O tym drugim mniej głośno, ale fantastyczna Patrycja Adamiec prowadzi ten referat, a skutki działalności widać tak naprawdę na każdym kroku.
No i właśnie, ja o tych skutkach dzisiaj chciałabym trochę porozmawiać, ale z punktu widzenia rewitalizacji właśnie, wystarczy wyjrzeć przez okno naszej słupskiej redakcji i widzieć duże zmiany. Te, które są i te, które się dzieją tak naprawdę i o tych, które się dzieją, chciałabym porozmawiać, o planach na przyszłość, bo no, właściwie wszyscy czekamy. Nie wiadomo, jaki będzie budżet, nie wiadomo skąd środki. Mówię o tych zewnętrznych już, nie tylko miejskich. Nie wiadomo, jakie będą wpływy właściwie do miejskiego budżetu też. No, to wszystko pewnie lada moment w okolicach końca grudnia będzie bardziej klarowne. No ale właśnie, kamienice pięknieją. Wojska Polskiego już prawie na finiszu. Co się dzieje w mieście, panie Pawle?
To zacznijmy może od kamienic. Kolejna edycja specjalnej strefy rewitalizacji. Tak jak pani wspomniała, wystarczy zobaczyć na ulicy Jedności Narodowej, gdzie dwie przepiękne kamienice w tej chwili są remontowane. W jednej znajduje się Hotel Piast, druga to jest formalnie ulica Anny Łajmik. 7, narożna kamienica z przepięknym detalem, z medalionami, z pięknym wystrojem architektonicznym. Zresztą Piast to samo, tak? Tutaj mówimy o ceglanej wyprawie elewacyjnej, ale też z bardzo bogatym detalem. Detal, który po oczyszczeniu z tych wszystkich nawarstwień historycznych okazuje się, że miał taki pierwotny, wręcz piaskowy charakter, tak? Piaskowcowy, przepraszam, charakter. No to są też takie ciekawe momenty, kiedy można zobaczyć, jak często zacierał się ten detal, tak? I jak on pierwotnie faktycznie po skrobaniu tych wszystkich warstw wygląda. I to cieszy, że te prace toczą się w takich miejscach newralgicznych, bo bez wątpienia ulica Jedności Narodowej jest jedną z kluczowych, tak? W odbiorze takiej
Słupska.
Przestrzeni. Dokładnie, na osi Wojska Polskiego razem z Sienkiewicza ze Skwerem Pierwszych Słupszczan z Anny Łajmik tworzy faktycznie jeden z najcenniejszych kompleksów zabudowy mieszczańskiej, ale ta specjalna strefa rewitalizacji to także remonty kamienic w innych częściach obszaru rewitalizacji. Niedawno...
A jaki jest ten obszar? Przypomnijmy.
To jest, upraszczając, Śródmieście, Stare Miasto i Podgrodzie, a więc ta część historyczna. Niedawno odsłaniano też przepiękną kamienicę Kopernika M.K. Ścieśliki. Narożna kamieniczka od strony ulicy Kopernika, bardzo już ten detal był zatarty, ale między innymi jedna z nielicznych, gdzie zachowały się sterczyny nad elewacją.
Bo ja też muszę, przepraszam, że wejdę w słowo, ja z fascynacją podglądam wasz profil facebookowy, nie ukrywam, i te zagadki, które tam pojawiają się co chwilę, ostatnio drzwi i pytanie, gdzie one są, w której części miasta się znajdują, ale to są też maszkarony, które wrzucacie, to są właśnie te detale, które zostają odkryte przy każdym remoncie, albo tuż przed, jak zanim te rusztowania się pojawią tak naprawdę. Fajne i cenne jest to, że próbujecie je odzyskać, tak? Próbujecie pokazać ich piękno, to, że były, to, że ktoś włożył kiedyś no, kawał roboty tak naprawdę, żeby to powstało.
Tak, bo pierwotnie ten wystrój w wielu przypadkach to tak naprawdę był wystrój z katalogu, dzisiaj byśmy powiedzieli. Natomiast mimo wszystko starano się tym kamienicom bardziej reprezentacyjnym nadać ten indywidualny sznyt, a na tych kamienicach gdzieś bardziej na uboczu położonych faktycznie wykonać jakiś element rękami już artysty, bo to widać, że to nie jest
przypadek.
Mhm. Tak? No, chociażby tutaj wspominałem o tej ulicy Kopernika, przepiękna płaskorzeźba z kowalem. To wiadomo, że nie jest to element, który, jak tutaj trochę prześmiewczo powiedziałem, został zakupiony z katalogu.
Albo wykonał go dekarz po prostu.
Albo wykonał go dekarz. I w ramach właśnie tych działań specjalnej strefy rewitalizacji robimy wszystko, żeby te elewacje poddane
zostały.
Odzyskamy
dawny blask, to jest, myślę, cenne.
A dwa, i cieszę się, że zostało to zauważone, staramy się zachęcić mieszkańców do tego, żeby podnosili wzrok. Tak, żeby obserwowali, co na tych elewacjach się dzieje. Do niedawna było takie przeświadczenie, że miasto jest znowu użyję takiego sformułowania, może dosyć prześmiewczego, trochę wyprane, tak, z historii, z elementów ciekawych. Nie, jest to absolutnie nieprawda. Staramy się to, ten Słupsk odczarować i czy tymi konkursami na naszym fanpage'u Rewitalizacja Słupsk, czy w ramach spacerów zaszczepić tę ciekawość. I okazuje się, że w Słupszczanach jest bardzo dużo tak chęci poznawania tego miasta. Znowu to bardzo, bardzo nas mocno cieszy. Same konkursy też pokazują, że często
no właśnie, biorą
kilkadziesiąt tak, okay. jest lajków pod jakimś elementem takim nieoczywistym.
Ale fajnie. Odzywają się ludzie? Zgadują? Wiedzą gdzie? Szukają?
Odzywają, zgadują. Sami też czasem podsyłają jakieś propozycje. No nie bardzo z tego korzystałem, bo oczywiście chodzi o to, żeby ten udział w konkursie był no po prostu uczciwy, tak? Żeby tutaj faktycznie każdemu dać szansę, równą szansę otrzymania tego upominka w sytuacji, kiedy faktycznie jako pierwszy odpowie się na taką zagadkę. Natomiast wracając do specjalnej strefy, no bardzo nas cieszy, że to się sprawdza, że oprócz tego, że Słupszczanie są ciekawi miasta, są również gotowi wziąć odpowiedzialność za to miasto. Bo przecież startowanie w ramach specjalnej strefy o dotację oznacza bardzo duży wkład własny, finansowy, tak? To często jest kilka złotych na złotówkę środków publicznych. Czy to jest przejaw tej odpowiedzialności? W mojej opinii tak. To znaczy, po pierwsze, człowiek wierzy, że ma sens takie działanie, po drugie, zaangażowanie środków własnych, środków prywatnych oznacza, że faktycznie no, bierze odpowiedzialność za swoją nieruchomość i częściowo za miasto, bo przecież miasto składa się właśnie z
nieruchomości.
Masę takich drobnych aktywności, bo to też bardzo ważne, i masy takich budynków, przestrzeni publicznych, i dopiero te puzelki złożone w całość tworzą coś, co nazywamy miastem.
Kolejne rozdanie po nowym roku.
Mamy pewne środki przewidziane na razie w projektu budżetu. Nie będę zdradzał, ile, niech ten budżet zostanie przyjęty.
Czyli to jest koniec grudnia pewnie.
Tak, no mam nadzieję, że tutaj uda się budżet przyjąć w roku bieżącym. To zawsze jest dla nas korzystna sytuacja, kiedy wiemy, z czym startujemy w nowym roku. Natomiast znowu odbiór tego programu i przez radnych, i przez panią prezydent, przez panią skarbnik jest bardzo, bardzo pozytywny, bo to przecież jest właśnie ta zasada pomocniczości.
To właśnie, też chciałam powiedzieć, że wtedy mieszkańcy też mają poczucie pewnej sprawczości, tak? Bo to też jest istotne. To, o czym pan mówił, że oczywiście jest większa odpowiedzialność miasto składa się z tych drobnych elementów, w cudzysłowie, czyli tych kamienic, mieszkań, podwórek tak naprawdę. No i właśnie, na podwórkach coraz więcej, coraz prężniej ogrodów deszczowych i miejsc, w których woda zatrzymuje się, ale też które sprawiają, że to miasto wygląda zdecydowanie przyjemniej, jeśli tak można to określić.
Tutaj zaskoczony jestem tym wywołaniem tego tematu, ale cieszę się i chętnie.
Ale dlaczego? Myśmy już rozmawiali przecież o tym, że za chwilę nowe i że nie wiadomo, co pod ulicami, pod powierzchnią, że tak powiem, będzie i tak dalej, więc już, to siłą rzeczy muszę już zapytać, udało się to odkopać i co tam znaleźliście?
Szybko spieszę z wyjaśnieniem, dlaczego się ucieszyłem. Ponieważ ogrody deszczowe znowu okazały się strzałem w dziesiątkę i pod względem estetycznym, i pod względem funkcjonowania przede wszystkim, tak, zgromadzą wodę. Też mieszkańcy, chociażby na nasz fanpage, czy też w komentarzach, czy na nasz adres mailowy wysyłają zdjęcia, jak to na przykład na Sobieskiego zapełnił się ogród. Super. To znaczy, że po pierwsze się sprawdza, po drugie mieszkańcy zauważyli, że się sprawdza. I na bazie tego przygotowujemy w tej chwili zarządzenie prezydenta miasta, projekt zarządzenia, by niejako wytworzyć taką procedurę, że najpierw musimy, projektując nową przestrzeń, zakładać, że takie ogrody deszczowe mają powstać i dopiero w sytuacji, kiedy z przyczyn różnych, na przykład starych drzew, które mają tutaj bryły korzeniowe, z przyczyn technicznych, jakiejś infrastruktury podziemnej, chociażby sieci teletechnicznych, nie można takiego rozwiązania zastosować, to musimy to jasno wyklarować, tak? Znaczy musimy to uzasadnić. A więc odwracamy trochę kolejność, to nie projektujemy ogrody deszczowe
miejscach, które są.
Tylko musimy, tak, musimy uzasadnić, dlaczego tych ogrodów deszczowych nie będzie. Nie będzie. Jak super. Państwo widzą, idziemy za ciosem. Zresztą nie jedyne zarządzenie jest, które dotyczy przestrzeni publicznej, bo chociażby szykujemy zarządzenie dotyczące postępowania ze starymi drzewami, które nie są pomnikami przyrody. No znowu, zerknijmy na ulicę
Bardzo dziękuję. To ja tu muszę przerwać, bo ja z dużym bólem serca patrzyłam na te drzewa, które znikają z ulicy Batorego, które znikają z różnych przestrzeni, z różnych miejsc, a tak naprawdę nie musiały znikać.
Tutaj ulica...
Wynikało to z błędu wykonawcy drogi, remontu i tak dalej. To już nie wnikajmy. Natomiast wiele z tych drzew można było ocalić, zostawić ten starodrzew, który tak naprawdę robił klimat ulicy, klimat no, przede wszystkim dla tych, którzy tam mieszkają, którzy przejeżdżają.
Oczywiście to, o czym Państwu mówię, właśnie z konsekwencją pewnych zdarzeń, które miały miejsce, ale także takich opinii, z którymi się spotykamy, zwłaszcza jak przyjeżdżają do nas ludzie z zewnątrz. I pierwsze, co na przykład mieliśmy przedstawicieli z Gdańska, wydawało się miasto bardzo zielone, tak, lasy oliwskie w ogóle dominujące nad tym Gdańskiem. I pierwsza uwaga, jaka była, ile wy macie starych drzew? Jakby nie uzmysławiamy sobie, jakim kapitałem...
Jaki kapitał mamy przede
jaki
wszystkim.
Jaki kapitał mamy, tak? Chociażby lipy przy ratuszu, piękne dwie lipy na ulicy Starzyńskiego, całe założenie Alei Sienkiewicza, Wojska Polskie, gdzie faktycznie lipy w nie najlepszym są stanie. Bulwary, które też tutaj pewnie na odrębną dyskusję, ale które są wciąż zielone, które wciąż mają kilkadziesiąt takich drzew o przedwojennym rodowodzie. I tutaj patrząc chociażby w przyszłość, tak, w kontekście inwestycji, które mają być realizowane zarówno przez miasto, jak i podmioty prywatne, chcemy znowu odwrócić trochę kolejność. To znaczy przy tych najstarszych drzewach, które będą numeratywnie spisane do zarządzania, które nie są pomnikami przyrody, bo z różnych powodów nie mogą być tymi pomnikami przyrody, to wykonawca chociażby dokumentacji będzie musiał najpierw pokazać alternatywne rozwiązania, by przy tych drzewach prac nie było i dopiero uzasadniając, bo będą takie sytuacje, kiedy na przykład wycinka będzie niestety niezbędna. Nieunikniona, tak? Będzie musiał to uzasadnić właśnie brakiem alternatywnych rozwiązań. Chodzi więc o to, żeby no, to dziedzictwo, o których wspomniałem, te wartości przyrodnicze w jak największym stopniu zostały. Znowu, no to jest przygotowanie pewnej procedury, by faktycznie czasem niektórych, mówię także o wykonawcach dokumentacji, zmusić do myślenia. A ta ulica Batorego, ja wiem, że tutaj pani jakby nie chce wywołać, ale dla mnie to jest dobry przykład, ponieważ na Batorego tak naprawdę cała ta chryja, nazwijmy to, wynikała z tego, że na początku te lipy założono, że za wszelką cenę należy chronić. Ta ulica nie spełniała norm szerokości jezdni, chodników, a mimo wszystko te lipy starano się zachować.
No, one
i być może należało uszkodzone. Być może należało zdecydować, że na przykład ta ulica będzie jednokierunkową. I tutaj też to rodziłoby potężne problemy. Tak?
Ale dla kogo? Nie dla mieszkańców, proszę mi wierzyć.
Kwestia zawrotki, kwestia później połączenia tego chociażby z ulicą Leszczyńskiego.
Ja rozumiem, ale można pojechać jednokierunkową, skręcić albo w Bogusława X, bo jest taka możliwość, albo właśnie w kierunku ulicy Leszczyńskiego, czyli tam między garażami.
Dlatego na bazie właśnie takich przykładów chcemy pokazać, że najpierw mamy pokazać te alternatywne rozwiązania
znaczy ja
i dopiero...
To już jak pan wywołał, pan trochę wywołaliśmy wilka z lasu, to ja muszę powiedzieć, że no, ja z racji tego, że moi przyjaciele mieszkają na tej ulicy, to mogę powiedzieć, moja mama na Bogusława X, czyli miejsce, w którym ja się wychowałam. I tak naprawdę Batorego jest ulicą, którą ja przemierzam kilka razy w tygodniu. No nie da rady inaczej. Więc ja też byłam przy remoncie. Myśmy też robili interwencje w momencie, kiedy usuwano te lipy. Pojawialiśmy się tam z mikrofonem jako Radio Gdańsk, Studio Słupsk. I ja muszę powiedzieć, że ja widziałam, jak zostały ułożone krawężniki. No nie było siły, żeby nie usuwać tego albo poprawiać całą ulicę. One przebiegały, tak były zaprojektowane, że przebiegały dokładnie przez środek tych drzew.
To jest kolejna no, kwestia, której...
Na litość boską.
Niestety, i to znowu jest kwestia tego zarządzania. Drzewo tak naprawdę na mapie projektowej najczęściej dla projektanta to jest po prostu kropka. To jest po prostu kropka. Zdarzały się też takie sytuacje, że wykonawca dokumentacji nawet nie był w miejscu, żeby zrobić
inwentaryzację. To chciałam powiedzieć, że to Koszalin podobno przygotowywał ten projekt tej ulicy.
Ja już nie chcę wchodzić akurat w ten konkretny
ale mówię,
przypadek.
Tu,
natomiast
tu pani
sam
nie przyjechała, tak? Nawet zobaczyć.
Sam miałam takie sytuacje, gdzie faktycznie, mimo że nie jestem projektantem i jakby nie jest moim zadaniem sprawdzać dokumentacje techniczne, łapałem się za głowę, wiedząc o jakich gabarytach danego drzewa mówię, tak, a ono na mapie faktycznie
było kropką.
Było kropką, tak się oczywiście zaznacza, natomiast projektant powinien wiedzieć, jaką przestrzenią w praktyce ma do czynienia.
Jaki
tak?
zasób tam jest.
Jaki zasób tam jest. Ale znowu, no, popełnia się błędy oczywiście w sytuacji, kiedy robi się dużo, a faktycznie w mieście robi się dużo. Natomiast grzechem by było, gdybyśmy z takich błędów nie wyciągnęli wniosków i właśnie to, o czym państwu wspomniałam, czy to zarządzenie o ogrodach deszczowych, które na szczęście nie jest poparte błędami, tylko czymś pozytywnym, czy to zarządzenie dotyczące starych drzew, już jest właśnie, w ten scenariusz się wpisuje, ma być faktycznie dowodem na to, że mamy otwarte oczy, mamy otwarte umysły i staramy się zrobić wszystko, by błędy się
nie powtarzały.
Choć patrząc na to, co w kolejnych latach będzie się działo w Słupsku, będzie się rekordowo dużo działo.
A oczywiście skąd na to
błędy,
środki?
Błędy się pojawią. Środki częściowo już są zagwarantowane. To są przede wszystkim środki krajowe, właśnie pozyskane chociażby przez ten referat pozyskiwania funduszy. Między innymi z Rządowego Funduszu Polski Ład. To są naprawdę bardzo duże środki, chociażby na działania rewitalizacyjne. To jest taki, mamy 9-milionowy projekt, gdzie założono przebudowę skweru na Pikiełko przed Teatrem Lalki Tęcza. Miejsce wstydu absolutne, prawie na poziomie Starego Rynku, gdzie też człowiek spuszcza wzrok.
Tam zwłaszcza spuszcza się na te śmietniki, które widać na
zapachy, które tam faktycznie
tak, to miejsce wymaga
nozdrza odbierają, to chyba są najbardziej intensywne w całym obszarze rewitalizacji. To jest miejsce wstydu i tutaj też pozyskano na to środki. To są działania i na skwerze PCK na Mocurzyńskiego i w ogródku jordanowskim na ulicy Zygmunta Augusta.
O, brawo.
I ale Jesienkiewicza kolejne prace związane przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa w tej środkowej części. To są chodniki na ulicy Chopina Przemysłowej, czy też ulicy Niedziałkowskiego. To jest malutkie wprawdzie zadanie, ale remont dawnego ogrodzenia synagogi na tej ulicy. A więc no, będzie się sporo działo. Ogłoszono postępowanie przetargowe na remont Starego Rynku przecież, tak, więc przed nami też.
A kiedy to ruszy?
Takie duże zadanie. No, przetarg jest w listopadzie, będzie otwarcie i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie wyłoniony wykonawca. I ruszamy z kolejnym takim tematem. To są przecież bardzo duże inwestycje drogowe. To wreszcie przed nami jest konsumpcja środków unijnych, które są przydzielone miastu Słupsk w ramach obszaru funkcjonalnego Słupsk-Ustka, gdzie mamy i ścieżki rowerowe, i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, i termomodernizację kamienic komunalnych. To jest rozwój węzła transportowego, tak, bo przecież przed nami połączenie z ulicą Banacha. Kluczowe dla tej inwestycji. Więc mógłbym tak wymieniać, a do tego dochodzą inwestycje jeszcze prowadzone przez Skarb Państwa i spółki podległe, czy to przebudowa dworca, czy przebudowa stacji kolejowej Słupsk, gdzie przecież ma być przebudowany wiadukt, rozebrany właściwie, wybudowany od podstaw. Wiadukt na Szczecińskiej, wiadukt na Poniatowskiego, wiadukt na Bałtyckiej.
Wiadukt, tak, państwo, będą, to wszystko będą podniesione do góry, przepraszam, żeby tam się nie zawieszało.
Westchnę. I niech to będzie odpowiedź. Ale to wszystko życie pokazuje, że faktycznie przed nami ogrom działań inwestycyjnych i musimy być do tego mądrze przygotowani.
No moglibyśmy, tak zakładam, pewnie w nieskończoność opowiadać, bo pan Paweł tak ma tutaj, że tak powiem, dużo do powiedzenia, ale też najmocniej, najbardziej chyba w tym jest, kolokwialnie mówiąc. Co się nie udało, ja powinnam zapytać, z zaplanowanych rzeczy do tej pory?
Co się nie udało? Bardzo trudne pytanie. Może niech odpowiedź zostanie w mojej głowie. Okay. Na pewno chciałoby się czasem szybciej, zwykle mądrzej i lepiej. ale to wynika z bardziej w kontekście wykonawstwa, tak, pewnych inwestycji, gdzie po prostu nie sposób zawsze każdemu patrzeć na ręce. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. A dodatkowo wykonawcy też borykają się z pewnymi problemami, tak, i natury organizacyjnej, finansowej, technicznej, tego, że często nie ma po prostu pracowników wykwalifikowanych i to też wszystko zrzutuje na to, jak pewne rzeczy są wykonane, bo to nie jest tak, że nie widzimy na przykład, że gdzieś tam spoina wypada między kostką, gdzieś tam woda wycieka, a na przykład gdzieś tam zostały korzenie podcięte. Oczywiście to widzimy, natomiast na reakcję, czy na reakcja to już jest późno, tak, na zapobiegnięcie takim sytuacjom naprawdę potrzebni są ludzie, potrzebny jest czas.
I środki.
A i tego nie mamy. Więc bardziej bym odpowiedział w takim kontekście, że to czasem, co niepokoi, to raczej
ludzki,
jakość prac
niż
to, że nam coś się nie udało, bo naprawdę dużo się w Słupsku udało i chociażby to zapewnienie środków finansowych na kolejne lata, które będą latami bogatymi pod względem inwestycji, no świadczy o tym, że naprawdę dużo się udało. I jeśli mogę jeszcze na koniec
bardzo proszę
o czymś wspomnieć. Duża część tych działań to są działania rewitalizacyjne ujęte w gminnym programie rewitalizacji. Jesteśmy na takim etapie, że wiemy już, że ten program rewitalizacji musi być kontynuowany w kolejnych latach. Osiągnięto dużo, ale żeby skutki tych działań były trwałe, trzeba robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej. I w tej chwili jesteśmy na etapie takiej średniookresowej, nie lubię takich słów, nowomowa urzędnicza, ewaluacji, czyli oceny tego, co się już wydarzyło, czy czego państwo dalej oczekują, by na tym obszarze rewitalizacji miało miejsce. I to są pytania bardzo różne. Od takich pytań, które tak naprawdę badają skłonność państwa do wyprowadzenia się z obszaru rewitalizacji, czy na przykład jakie czynniki by państwa zachęciły do tego, żeby jednak z takich planów zrezygnować, poprzez takie pytania, które mają nam dać odpowiedź, na przykład jakie rejony obszaru rewitalizacji tam są wymienione, wymagają teraz szczególnego nacisku, szczególnej troski. Kończąc na pytaniach związanych z oceną tego, co już się zadziało, na przykład, które działania uznają państwo za najbardziej skuteczne. Jest to ankieta bardzo prosta, bo naprawdę staraliśmy się, żeby ta ankieta była króciutka, była ankieta prosta, nie angażowała specjalnie państwa czasu, bo wiemy, że tego czasu zawsze jest mało, ale prosimy o tego typu wsparcie.
A gdzie znaleźć?
Ankieta jest dostępna zarówno na stronie internetowej miasta, jest link na naszym fanpage'u, facebookowym fanpage'u Rewitalizacja Słupsk, ale jest także dostępna u nas w Małym Ratuszu, w pokoju 204 i w pokoju 206 oraz w Stopiesie na ulicy Niedziałkowskiego. Ankietę można wypełniać do 13 listopada. Jest to element większej układanki w postaci rozpoznania państwa oczekiwań na kolejne lata właśnie w kontekście rewitalizacji. Będzie to uzupełnione jeszcze kolejne spacery badawcze, warsztaty projektowe, warsztaty urbanistyczne. Będzie tego dużo w następnych miesiącach i mam nadzieję, że dzięki też Radiu Gdańsk dotrzemy z taką informacją do jak najszerszego grona odbiorców. Prosimy o pomoc, zachęcamy do udziału. Mam nadzieję, zbudowaliśmy pewne państwa zaufanie i nie chcemy tego zaufania zawieść.
Jako jeden z wydziałów na plus, powiedziałabym.
Miło słyszeć, dziękuję bardzo.
Paweł Krzemień i Anna Merecka-Łotysz, kłaniamy się, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Twoja dzielnica. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się. To zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.